Gościem poranka wnet jest ksiądz Mariusz Boguszewski. Pomoc Kościołowi w potrzebie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Pana, witam Państwa.
Kolejne miejsce na ziemi, w której chrześcijanie są mordowani, prześladowani. Tym razem Etiopia, bilans antyrządowych protestów, to co najmniej 70 osób zginęło. Nie tylko chrześcijanie, ale chrześcijanie są na celowniku protestujących. Co o tych protestach wiemy?
Tyle wiemy, że konflikt rozgrywa się pomiędzy premierem tym Ali, który otrzymał niedawno Nagrodę Nobla, i pomiędzy niedawnym jego przyjacielem, wspólnie razem pochodzą z tej samej grupy etnicznej, Jawarem. Myślę, że warto zaznaczyć, że premier jest protestantem, jego ojciec był muzułmaninem, matką jest prawosławna, natomiast Jawar jest też muzułmaninem. W związku z tym no, ten problem tam przybiera taką historię, że giną ludzie, bo zarzucają ci panowie jeden drugiemu, że właśnie ten Jawar zarzuca premierowi, że nie realizuje właściwie przemian tych ustaw, niektóre mu się nie podobają. No po prostu jest to konflikt bardzo polityczny, który przenosi się niestety coraz bardziej na grunt religii.
I tak to teraz dzieje się w Etiopii. Kolejne ognisko zapalne, Nobel, i tuż po Nagrodzie Nobla, tuż po radości zamieszki w Etiopii. Ale w tym tygodniu szczególnie w Kościele katolickim myślimy o prześladowanych na całym świecie chrześcijanach. Jakie są najnowsze raporty na ten temat?
W tamtym tygodniu promowaliśmy nasz raport Prześladowani i Zapomniani, ten, który wydajemy w języku polskim co 2 lata, i on podtrzymuje ciągle te dane o tym, że chrześcijaństwo, że katolicy to najbardziej prześladowana grupa religijna na świecie. Ciągle giną ludzie. My teraz odchodzimy od takich porównań, danych. Mówiliśmy kiedyś, że co 5 minut ginie chrześcijanin. Teraz jest to coraz trudniej ustalić, ale jednak zawsze mówimy, że jest to największa grupa prześladowana, i można powiedzieć, i myślę, że nie będzie to za bardzo odważne, że co kilka minut ginie jakiś człowiek ze względu na to, że wyznaje wiarę w Boga. W tym roku właśnie ten Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym kierujemy do Sudanu, szczególnie do Sudanu Południowego, bo tam mamy bardzo wielką katastrofę humanitarną. Właśnie Sudan też jest graniczy z Etiopią, pamiętajmy o tym. I te problemy, myślę, że trochę ze sobą są skorelowane, ale tam z przerwy 7 milionów ludzi praktycznie jest narażonych na śmierć głodową. 3,5 nie ma dachu nad głową. Bardzo wiele dzieci jest angażowanych do walk. Są to dzieci wojny tak zwane, czyli są używane jako bardzo często jako kamikadze, czy inaczej wykorzystuje się właśnie te niewinne istoty, niewinnych ludzi. A więc chcemy zwrócić uwagę na ten konflikt, który tam trwa też, jest ten problem, który teraz dzieje się w Sudanie, jest też wynikiem bardzo wielu niesprawiedliwości, nie tylko społecznych, ale i politycznych. I w związku z tym no, chcemy pokazać tamtejszych ludzi i pokazać tamtejszych chrześcijan przede wszystkim, bo to młody kraj, ale chrześcijanie tam są i też są potrzebujący.
Powiedział ksiądz, że chrześcijanie to jest największa grupa prześladowana w tej chwili na świecie, i to dodajmy, że która zostaje bez pomocy, tak na dobrą sprawę, struktur międzynarodowych.
No właśnie, niedawno ONZ ogłosiło co prawda ludobójstwo w Iraku na chrześcijanach, ale to jest tylko jedna z takich rezolucji, która została przyjęta. Też został ogłoszony dzień, międzynarodowy dzień prześladowanych chrześcijan, który został ogłoszony też dzięki zabiegom Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to w sierpniu ten dzień obchodzony, no ale to są takie symboliczne sprawy, które nie do końca rozwiązują problem, bo rzeczywiście chrześcijanie cały czas potrzebują pomocy, cały czas potrzebują opieki, bo jest to wielka niesprawiedliwość, dlatego że jeżeli ktoś wyznaje wiarę, jest to prawo. Jeżeli mówimy o Bliskim Wschodzie, jeżeli mówimy o Ziemi Świętej, to pamiętajmy, że My nigdy nie walczymy, jeżeli chcemy mówić o nich i mówimy o naszych braciach chrześcijanach, to nigdy nie mówimy o jakimś prawie, które jest im jakimś luksusem, tylko jest to bardzo podstawowa i fundamentalna sprawa. Oni od zawsze tam byli. A zresztą prawo do wyznawania religii, wolność religijna jest naprawdę bardzo podstawową sprawą i myślę, że nie można tego absolutnie kwestionować, ani komukolwiek bronić, żeby wyznawał właśnie swoją wiarę, jeżeli robi to w sposób pokojowy, jeżeli wyznaje właśnie wartości, które są tożsame z wartościami ludzkimi. A więc myślę, że tak trzeba sprawę ustawiać, żeby pokazać tę niesprawiedliwość, żeby wołać o to, żeby ludzie dzisiaj rzeczywiście mogli żyć w spokoju, wyznawać swoją wiarę, bo myślę, że jesteśmy w stanie tym ludziom pomóc, tylko trzeba trochę wysiłku, trzeba trochę jakiejś takiej refleksji, ale przede wszystkim też modlitwy, aby znaleźli się dobrzy ludzie, którzy pomogą.
Powiedział ksiądz, że w tym najnowszym raporcie stworzonym przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie odchodzimy od takich, od statystyki, ale jednak powiedzmy, ilu chrześcijan zginęło w ostatnim czasie na świecie, dlatego że są chrześcijanami.
Tak, a więc mówimy o tym, że jeszcze ciągle co 5 minut ginie chrześcijanin za wiarę, a więc przeszło 100 tysięcy ludzi rocznie. Umiera tylko i wyłącznie dlatego, że są chrześcijanami. Mogą to być dane trochę nawet zaniżone. Natomiast my nie chcemy bać się mówić o tym głośno i trzeba powiedzieć, że nawet jedna osoba, która ginie, jedna, która jest zabita, to jest dramat, to jest problem, to jest wielka strata i dlatego wielka niesprawiedliwość i stąd wołamy, bo ta krew niewinnych ludzi rzeczywiście woła, ten płacz tych ludzi, którzy potrzebują pomocy. I dlatego ja bardzo często jestem na Bliskim Wschodzie i dlatego kiedy tam jeżdżę, to zawsze słyszę jedno i to samo wołanie. Dziękujemy za to, że nam pomagacie, dziękujemy za to, że się za nas modlicie, ale dziękujemy przede wszystkim, że z nami jesteście. Dlatego myślę, że Etiopia i Sudan Południowy i w ogóle te wszystkie kraje, gdzie prześladowania się nasilają, czyli one się przesuwają bez przerwy do Azji, Azji Wschodniej, Azji Południowej, one, czy też do Północnej Afryki, one potrzebują tam stale obecności i takiego zainteresowania świata, bo da się naprawdę skończyć to prześladowanie i da się tym ludziom pomóc tak, żeby już nikt nigdy nie cierpiał, tylko trzeba trochę otworzyć serce i atencji świata.
Rozpoczął się tydzień solidarności z Kościołem prześladowanym. W jaki sposób mamy taką solidarność okazać? Jaka jest największa efektywność, poza modlitwą oczywiście?
A więc Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym w całej Polsce będzie obchodzony w najbliższą niedzielę. We wszystkich kościołach w Polsce dostarczone zostały tam materiały informacyjne. Można zapoznać się z plakatami czy z innymi informacjami, które dotarły na parafię. Będą też głoszone kazania o tej tematyce. W najbliższy piątek będziemy mieć konferencję prasową w Episkopacie Polski, w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Przyjeżdża biskup z Sudanu, który będzie opowiadał o tamtej historii. Jest to taki naoczny świadek tych strasznych rzeczy, które się tam dzieją. Dlatego oczywiście zapraszam do tego, żeby śledzić to, co będziemy w tym tygodniu opowiadać w różnych mediach. No, ale oczywiście można też złożyć ofiarę, można dać do puszki w naszej parafii, w której będziemy za tydzień, albo po prostu wesprzeć któryś z projektów, który realizujemy w Sudanie i jeszcze będziemy je bardziej promować właśnie w tym tygodniu. Te wszystkie sprawy, które związane są z tamtymi potrzebami, a potrzeb tam jest naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim jest to likwidacja głodu. Bo rzeczywiście jest wielką niesprawiedliwością, że 7 milionów ludzi jest narażonych na to, że może za chwilę umrzeć śmiercią głodową. No więc to jest to coś porażającego i nawet nie wyobrażamy sobie, co to znaczy te 7 milionów, no ale jest to wielka niesprawiedliwość i wielki problem.
7 milionów w samym Sudanie.
Tak, w samym Sudanie. Mówimy teraz o Sudanie i w tym Sudanie Południowym nawet, a więc on się odłączył tam niedawno od Sudanu, od Chartumu i mówimy o tym południowej części Sudanu. Tam szczególnie chrześcijanie potrzebują też pomocy. Oni też są w tych ludziach cierpiących, głodujących. Pamiętamy też te zabiegi, które dokonał i taki wielki gest solidarności z tamtymi ludźmi, które pokazał papież Franciszek, kiedy całował nogi tamtych ludzi. No, było to takie bardzo mocne wskazanie nam i prośba wręcz, może akt desperacji, może nawet Ojca Świętego, żeby rzeczywiście zakończyć tamtejsze problemy, żeby już ludzie tam nie umierali ze względu na to, że jakieś są problemy, te, które są nierozwiązane na gruncie również tych relacji społecznych.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksiądz dr Mariusz Boguszewski, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:39. W studio Aleksander Wierzejski i Marcin Palade. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dokończymy najpierw przegląd prasy, tygodnik w sieci.
Tygodnik w sieci i tekst, który zapowiadaliśmy w poprzednim wejściu, mianowicie podsumowanie roku Trzaskowskiego. Rok temu Rafał Trzaskowski objął władzę w Warszawie, no i po tym czasie mamy sytuację, w której stolica jest rozszarpywana przez różne grupy i tylko od ich siły zależy, czyje interesy zostają zaspokojone. Władze nie mają żadnej wizji i potrafią jedynie administrować miastem, a sam prezydent nie jest jego gospodarzem, lecz kimś na kształt partyjnego namiestnika, którego podstawowym zadaniem jest obrona stołecznej twierdzy przed zakusami pisowskiego wroga. Tekst na przykład o tym, jak kończy się sprawa oddawania kamienic, jak wygląda sprawa zmian nazw ulic. W tygodniku w sieci również dwa teksty analityczne. Rozmowa z Józefem Orłem, komentatorem politycznym, na temat tego, że w nieformalnych ciałach doradczych obozu rządzącego słychać coraz więcej głosów, że oprócz argumentów dotyczących portfela niezwykle ważna jest sfera tożsamościowa i że PiS położyło na tę dziedzinie zbyt mały nacisk podczas minionej kampanii wyborczej. Oczywiście i tekst Jarosława Stanisława Janeckiego, który zastanawia się, jak ma wyglądać kolejna kadencja Prawa i Sprawiedliwości, czy więcej tego samego przyniesie sukces, czy też nie. Z takimi przemyśleniami pewnie budzi się co rano pan Palade, który analizuje politykę.
Panie redaktorze, no nie jest aż tak źle, że Marcin Palade codziennie się budził i rozmyślał o Zjednoczonej Prawicy w dużej mierze to, co się stanie w ciągu najbliższych miesięcy, lat z obozem Zjednoczonej Prawicy. Jednak w dużej mierze, albo przede wszystkim zależy od tego, co dzieje się na Nowogrodzkiej w okolicach.
Chciałbym, żeby pan Marcin Palade powiedział, kiedy budzę się od razu, nastawiam radio na 87,8 i słucham Poranka Wnet, bo w Poranku Wnet od czasu do czasu pojawiają się takie melodie. Jest godzina 9:45 w studiu. Aleksander Wierzejski, Marcin Palade. Czas na obejrzenie tej polskiej szachownicy, co na niej się dzieje. Od czego zaczynamy?
Wydaje się, że to, co najciekawsze i w najbliższych dniach i tygodniach będzie się rozgrywać, to jest spór po stronie opozycji, kto będzie kandydatem na prezydenta, czy też sposób wyłonienia tego kandydata na prezydenta. Pomysłów jest coraz więcej, chętnych też coraz więcej, a wiemy z badań już publikowanych, bo mieliśmy od wyborów parlamentarnych 3-4 pomiary prezydenckie, kto jest faworytem tej rozgrywki, kto ma szansę wejść do ewentualnej drugiej tury, i kto też marzy o tym, żeby do tej drugiej tury wejść.
To zacznijmy od Donalda Tuska, który zrobił prywatne badanie swojej własnej popularności, tego, kto na pewno nie zechce zagłosować dla Donalda Tuska, i cytuję teraz Interię. Sondaż miał pokazać, że dla szefa Rady Europejskiej ogromnym ryzykiem byłoby kandydowanie w elekcji prezydenckiej. Czy po takim sondażu ostatecznie Donald Tusk się zniechęci i 2 grudnia powie, nie kandyduje?
To, co obserwujemy od wyborów parlamentarnych, ale też wcześniej, te sygnały płynące z części Platformy Obywatelskiej, te mniej chętne obecnemu szefowi Grzegorzowi Schetynie, a bardziej marzące o powrocie do wielkiej Platformy z czasów Donalda Tuska, No to jest dowód na to, jak politycy bardzo często zatrzymują się w miejscu, nie widzą czasu, który upływa, nie dostrzegają tego, że wokół nas bardzo dużo się zmienia i to samo dotyczy, czy to dotyczy, jakbyśmy w tej chwili mogli rozmawiać samego Donalda Tuska i jego ewentualnej kandydatury w wyborach prezydenckich. Oczywiście, że Donald Tusk miał szansę zostać prezydentem w 2005 roku, ale ostatecznie przegrał z Lechem Kaczyńskim w drugiej turze głosowania. Potem był liderem Platformy, a przecież od kilku lat zasiada bardzo wysoko, jeśli chodzi o struktury Unii Europejskiej i te kilka lat, które upłynęło, to jest dla wielu Polaków ten sygnał, że on już bardziej jest politykiem formatu europejskiego niż tutaj polskiego.
Czyli został grubym misiem i odciął się od tego całego syfu?
W jakiejś mierze porzucił swoją partię, o co mają pretensje nawet jego koledzy partyjni z Platformy Obywatelskiej w trudnym momencie, ale też jest kwestia nowych roczników, które weszły do głosowania, czyli ostatnich kilku lat. To, czego na przykład Platforma nie dostrzegła w 15 roku, że w ciągu 8 lat weszło 8 młodych roczników, które były niechętne Platformie, które na przykład zdecydowało o dobrym wyniku Kukiza, potem zwycięstwie Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Teraz jest podobna sytuacja. Myślę, że część działaczy Platformy tak mocno kibicująca Tuskowi nie dostrzega, że weszły kolejne młode roczniki, dla których Donald Tusk to już jest naprawdę czas przeszły, dokonany.
W dzisiejszej Rzeczpospolitej dwa artykuły dotyczące wyborów prezydenckich, właściwie dwa dotyczące i wyborów prezydenckich, tego co się dzieje po wyborach w Polsce. Pierwszy dotyczący wyborów prezydenckich mówi o tym, że jedyny kontrkandydat, którego się boi tak naprawdę prezydent Andrzej Duda, to lider PSL-u. Czy coś na to wskazuje, jakieś sondaże, jakiś nastrój społeczny, żeby taką tezę postawić?
Badania, które obserwowaliśmy, były dostępne w tamtym tygodniu, pokazywały nie tylko na kogo Polacy zamierzają głosować, ale także na kogo nie zamierzają głosować, czyli przy pomocy tych badań wiedzieliśmy, jaki jest elektorat negatywny dla poszczególnych kandydatów i on jest stosunkowo wysoki, jeśli chodzi o Donalda Tuska, o którym rozmawialiśmy. Jest niższy w przypadku kandydata PSL-u, no już wiadomo, że kandydata, bo wczoraj takie nieformalne namaszczenie nastąpiło, czyli Władysława Kosiniaka Kamysza, ale to wcale nie oznacza, że na pozycji straconej jest urzędujący prezydent i jeszcze jest problem inny, polegający na tym, że to są tylko pewne wyobrażenia polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, że przy poparciu w wyborach prezydenckich, wyborach parlamentarnych między 8 a 9% ich kandydat mógłby doprowadzić do takiej sytuacji, że bez prawyborów przeskoczyłby kandydata Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. To jest bardzo mało prawdopodobne.
A może zastanówmy się nad jeszcze innym tekstem z Rzeczpospolitej, w którym autor twierdzi, że zmieniły się w Polsce linie podziałów politycznych. Polska Solidarna kontra Polska Liberalna, czyli Platforma kontra PiS obowiązujące od 2005 roku, zastąpiono je z podziałem światopoglądowym na liberałów i konserwatystów. I teraz w tym podziale tak naprawdę nie ma miejsca dla Platformy Obywatelskiej, która jest zżerana z obu stron i przez PSL, i przez Konfederację, i przez SLD.
Z całą pewnością mamy do czynienia z takim nowym otwarciem na scenie politycznej, bo zgodzę się, że ten podział, który obowiązywał na PiS i Platformę, Polskę Solidarną, Polskę Liberalną 2005 roku, on się skończył właśnie z wyborami 13 października. To jest efekt obecności 5 ugrupowań w Sejmie, tego, że te dwa główne ugrupowania są niejako otoczone z lewej i prawej strony. Proszę popatrzeć na usytuowanie Platformy, która z racji nieobecności lewicy miała pewną swobodę aktywności po lewej stronie. Teraz lewica wróciła do Sejmu i będzie z całą pewnością starała się jeszcze uczknąć trochę z elektoratu niemałego cały czas Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i niejako na prawo sytuujące się Polskie Stronnictwo Ludowe też chętnie patrzy na tę część bardziej tradycyjną, konserwatywną, która jednak moim zdaniem jest obecna w Platformie. To są także wyborcy ze średnich wielkich miast. I z drugiej strony proszę popatrzeć na usytuowanie PiS-u, które na prawo ma po raz pierwszy konkurencję od Ligi Polskich Rodzin, czyli od początku jeszcze poprzedniej dekady w postaci Konfederacji. A z drugiej strony jest też PSL, który sytuuje się jako formacja taka chadecka, chadeckiego centrum. Centrum, która też może być dobrą ofertą dla umiarkowanych wyborców PiSu. I to oznacza, że ten podział, o którym mówimy, już nie obowiązuje. A czy obowiązuje podział na, jeśli chodzi o sferę wartości, no właśnie na tę część bardziej progresywną, lewicową i tradycyjną, konserwatywną? Chyba tak do końca nie jest, dlatego że jeśli na przykład przyjrzeć się aktywności choćby PSL-u w ostatnich dniach, sygnałom wypuszczanym ze strony kierownictwa tej formacji, mówiącym o konieczności zorganizowania prawyborów w obrębie opozycji, to by pokazywało, że PSL jednak nie, dla PSL-u nieistotna do końca jest ta oś wartości, bo przecież co oznaczałoby prawybory po stronie opozycyjnej? No to, że wybierano by na przykład spośród takich kandydatów jak Małgorzata Kidawa-Błońska, to jeszcze jest do zaakceptowania dla dużej części wyborców PSL, ale przecież prawybory oznaczają, że także do tej rywalizacji o to, kto byłby kontrkandydatem Andrzeja Dudy, musiałaby się włączyć lewica. Czyli na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz musiałby rywalizować o bycie kandydatem opozycji antypis z Robertem, na przykład z Robertem Biedroniem. A tutaj pozostaje pytanie, no, gdzie jest, jak powiem, ten gdzie jest ta styczność.
Ciężko wybrać, który przystojniejszy.
Jeśli chodzi o sferę wartości, co pokazuje, że ten podział taki pewno powinien być, ale do niego jeszcze nam jest bardzo daleko.
Czy wszystkie ośrodki badań opinii publicznej wskazują, że po wyborach nastąpił spadek popularności Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy?
Wszystkie te pomiary pokazują istotnie lekki spadek Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, ale wszystko mieści się w granicach błędu statystycznego. Ja bym podchodził do tych badań jednak lekko z przymrużeniem oka. Raz, że jesteśmy po bardzo intensywnej kampanii w wyborach i trudno oczekiwać tutaj jakichś większych przesunięć, jeśli chodzi o preferencje tuż po wyborach. Natomiast dopóki te zmiany nie będą na zasadzie 3-4 punktów różnicy co najmniej od wyniku wyborczego, to na miejscu Nowogrodzki na razie do tych pomiarów podchodziłbym spokojnie.
W wyborach wielką rolę odegrał Jarosław Kaczyński. Widać było jego niezwykłą aktywność w całej Polsce. Przełożyło się to na taką samą liczbę mandatów, ale wzrost partii koalicyjnych. Nagle się okazało, że PiS to nie PiS, ale koalicja trzech partii. Wzmocniona jest Solidarna Polska, wzmocnione jest Porozumienie. To jest też nowość na scenie politycznej, chyba niespodziewana. Takiego rezultatu Nowogrodzka się nie spodziewała.
Z całą pewnością kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości przy konstrukcji list pewnie nie spodziewało się sytuacji, w której z dalszych pozycji będą wybierani posłowie niezwiązani z tym twardym jądrem, czyli z Prawem i Sprawiedliwością.
A czy możemy postawić tezę, że wyborcy wiedzieli, że wybierają polityków Porozumienia bądź Solidarnej Polski?
Tak moim zdaniem nie było w tym przypadku. Jeśli chodzi o głos suwerena, to że jest 18-osobowa reprezentacja Solidarnej Polski i także 18-osobowa Porozumienia, to jest efekt tego, że ten obóz Zjednoczonej Prawicy jest spluralizowany, że ci, którzy są za twardym kursem, gdzie uosobieniem, że tak powiem, tego szeryfa walczącego ze złem jest Zbigniew Ziobro, szukali kandydatów Solidarnej Polski, samego Ziobry i Solidarnej Polski, a ci, którzy są zwolennikami mniejszego zaangażowania państwa w gospodarkę, ci, którzy są zwolennikami bardziej umiarkowanego kursu, dostrzegli na listach kandydatów Porozumienia i na nich głosowali.
Czy PiS w takim razie powinien znowu wrócić do bycia PiS-em, czy też ma być taką konserwatywną, szeroką, demokratyczną partią?
No, wydaje się, że po tych wynikach, po tym pułapie nieosiągalnym dla partii do tej pory, czyli ponad 8 milionów głosów, Prawo i Sprawiedliwość musi wyciągnąć wnioski z sytuacji, w której mając o ponad 2 miliony więcej głosów, ma taką samą liczbę mandatów. To oznacza, że zmienia się Polska, zmienia się otoczenie, zmieniają się polscy wyborcy i szansą na to, żeby przedłużyć na kolejne lata rządzenia w Polsce, musi być taka konstrukcja obozu politycznego, który będzie bardzo, bardzo szeroki. Właśnie od Solidarnej Polski przez PiS po Porozumienie inne środowisko, bo tylko to gwarantuje, że to poparcie będzie na poziomie takim, jak w tej chwili widzimy.
8 milionów głosów to wystarczy, czy nie? Nie wystarczy na to, żeby zostać prezydentem Rzeczpospolitej. Ile milionów głosów musi mieć Andrzej Duda, żeby wygrać i po raz drugi zostać prezydentem Rzeczpospolitej?
Jeśli podliczyć te wyniki z 13 października, bo to jest myślę, że jednak miarodajny wskaźnik, no to mamy koło 8 milionów głosów dla Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, po drugiej stronie koło 8 milionów głosów na PSL, Lewicę i Koalicję Obywatelską. I ja głoszę tezę od wyboru 13 października, że o wyniku głosowania, jeśli będzie druga tura, zdecydują wyborcy Konfederacji.
Taka teza
to jest około miliona głosów, jeżeli większość zdecyduje się na głosowanie na Andrzeja Dudę, to będziemy mieli do czynienia z reelekcją obecnego prezydenta.
A to wszystko przed nami za mniej więcej 7 miesięcy wybory prezydenckie. Mniej więcej za 3 minuty w studiu pojawi się dr Roman Zawadzki i będą konfrontacje muzyczne, więc czas kończyć trzecią godzinę Poranka Wnet. Marcin Pallade, bardzo dziękuję serdecznie bardzo. Dziękuję za wizytę w studio w Poranku Wnet.
A ja Państwa zapraszam na 12.
Aleksander Wierzejski zaprasza, Dariusz Konkol zrealizował, a Jaśmina Nowak wydała dzisiejszy poranek. Chciałem powiedzieć dzielna Jaśmina, bo dzisiaj to wymagało naprawdę dzielności. 9.58, Krzysztof Skowroński. Życzę Państwu miłego dnia, a jutro Magda Uchaniuk-Gadowska poprowadzi Poranek Wnet i przywita się z Państwem o godzinie 7.07.